mieć w sobie życie Boże?
O wierze swoimi słowami
zaprasza
ksiądz Sylwester Sowizdrzał,
orionista.
Boże mój, wzmocnij wiarę mą, daj nadzieję mi, miłość daj.
2 marca zakończyliśmy okres karnawału. Zwykle jest to czas pomiędzy Świętem Trzech Króli a Środą Popielcową. Cechuje się on zabawami, balami, maskaradami i pochodami. Różnie wywodzi się jego początek. Wielu uznaje, że ma on swoje korzenie w pogańskiej starożytności. Inni nawiązują do jego chrześcijańskich aspektów. Niewątpliwie jedną z najbardziej charakterystycznych postaci karnawałowych jest Arlekin, który według swego starożytnego pochodzenia miał być królem piekła. W tradycji chrześcijańskiej, pochodzącej ze średniowiecza, Arlekin jest postacią posługującą się najbardziej popularną i charakterystyczną maską. W tej formie pojawił się on w Bergamo, a z biegiem czasu przeniósł się do Wenecji, przyswajając sobie wenecki dialekt i wyróżniając się ubiorem wykonanym z wesołych i jaskrawych kolorów. Chrześcijańska wersja historii Arlekina jest bardzo piękna. Opowiada się, że wiele lat temu żył sobie w Bergamo we Włoszech chłopiec zwany Arlekinem. Mieszkał z matką w ubogim domu. Pewnego razu nauczycielka w szkole zorganizowała karnawał i zaproponowała wszystkim dzieciom przebranie się w maski. Koledzy i koleżanki Arlekina postanowili w ostatni dzień karnawału przebrać się w maski i ubrania uszyte przez ich mamy. Arlekin był smutny, ponieważ jego mama, która była biedną wdową, nie mogła sobie pozwolić na zakup materiału na przebranie dla Arlekina. Aby chłopcu nie było przykro, matki przyjaciółek Arlekina oddały jego matce wszystkie resztki materiału, z których szyły stroje dla swoich dzieci, aby i matka Arlekina mogła uszyć przebranie dla swojego dziecka. W ostatni dzień karnawału Arlekin wszedł do klasy, a wszyscy przywitali go gromkimi brawami, bo jego przebranie było nie tylko najpiękniejsze, ale i najbardziej oryginalne. Maska Arlekina miała wielce ekstrawagancki wygląd i zdradzała lekkomyślny charakter postaci, którą skrywała pełnej wyobraźni i fantazji, płatającej innym różne figle. Kiedy Arlekin narobił już swoimi żartami niezłego zamieszania i nie wiedział, jak wydostać się ze ściskającego go tłumu, ratował się ucieczką, wykonując piruety i akrobatyczne skoki. Dziś żywa, beztroska i pełna wigoru maska Arlekina jest najładniejszą ze wszystkich włoskich masek.
Boże mój, wzmocnij wiarę, daj nadzieję mi, miłość daj.
Na ogół przyjmuje się, że karnawał znany w obecnej formie bierze swoje początki z Włoch drugiej połowy X wieku, a pierwszą informację o nim odnajdujemy w dokumencie Doży Wenecji Vitale Foliero z 1094 roku. Karnawał nawiązywał do starożytności, do greckich, dionizyjskich antesterii i do rzymskich saturnaliów. Ówczesna zabawa miała na celu między innymi zatarcie podziałów społecznych oraz religijnych poprzez anonimowość, jaką zapewniały noszone w tym czasie maski oraz kostiumy. Dochodziło wtedy do chwilowego zniesienia społecznych zobowiązań i hierarchii, aby zrobić miejsce dla obalenia porządku i dla żartów, a nawet dla rozpusty. Karnawał miał być zatem okresem świętowania pewnej symbolicznej odnowy, podczas której chaos zastępował ustalony porządek, aby po zakończeniu karnawału wyłonić na nowo odnowiony cykl ważny do początku następnego karnawału. W tym odwróconym porządku powracali również i umarli, ponieważ wszystkie bariery między umarłymi a żywymi były przełamywane. Czas się resetował i zmarli mogli znowu być rówieśnikami żywych. Jednocześnie karnawał wenecki w swoim chrześcijańskim ujęciu nawiązywał do wizji nieba, pozwalając ludziom na jednodniową zmianę ustalonego porządku tak aby każdy mógł sobie wyobrazić jakąś postać, którą chciałby być w niebie i za nią się przebierał. Taka wizja karnawału ma nawet swoje głębokie uzasadnienie teologiczne. Przy tej okazji każdy mógł w sobie przeprowadzić refleksję nad tym, jakie dary złożył w nim Pan Bóg, które mógłby rozwijać w swoim sercu, tak aby mógł wydobyć najlepszą wersję siebie.
Boże mój, wzmocnij wiarę moją, daj nadzieję mi, miłość daj.
Te treści karnawałowe, prowadzące do zacierania granic pomiędzy światem żywych i umarłych, świętych i grzeszników, pomieszania sakrum i profanum, zainspirowały mnie do pewnej refleksji nad rzeczywistością naszego życia. Kto z nas żyje tak naprawdę? Kto jest tym, który ma w sobie życie, a kto żyje, ale w rzeczywistości jest już nieżywy? Jest jakby chodzącym trupem. Myślę, że ta refleksja może być dla nas bardzo przydatna na początku tego Wielkiego Postu, bo spoglądając na siebie z wielkim realizmem, możemy powiedzieć, że każdy z nas, gdy się rodzimy na tym świecie, nosi już w sobie datę swojej śmierci, do której nieuchronnie zmierza. Jest ona niejako wpisana w nasze życie już od chwili naszego poczęcia i od nas zależy, od tego jak będziemy żyć, czy ten dzień będzie dniem naszej śmierci, nie tylko cielesnej, ale i duchowej, czy też będzie przejściem do nowego życia. Posłużę się tutaj pewną refleksją przeprowadzoną przez księdza Luigiego Epicocco, który mówił, że Biblia wraz ze wszystkimi historiami i postaciami, które przytacza, jest dla nas wielką pomocą i kiedy czytamy te opisy bez zaangażowania, jako tylko takie wypełnienie czasu wolnego w ramach hobby, to takie czytanie nic nam nie daje, bo to nie jest poprawny sposób czytania Biblii. Dopiero wtedy, gdy czytając te historie, przypowieści, porównania, historie cudów, uzdrowień, etc., kiedy znajdujemy w nich światło dla swojego aktualnego życia, do tego, co przeżywam w tym konkretnym momencie, wtedy dopiero to wszystko zaczyna nabierać sensu. Wtedy przeżywane przeze mnie cierpienie, radość, smutek nabierają innego wymiaru, bo zostają one oświecone Bożym Słowem. I to, co nie daje mi spać, moje pragnienia, wszystko zostaje przemienione Bożym Słowem. Również cała moja bieda ludzka, moje grzechy, wszystko to zyskuje nowe światło od Bożego Słowa. Stąd też trudno jest myśleć o autentycznym doświadczeniu Boga z dala od Słowa Bożego, ponieważ dla nas za tym Słowem Bożym stoi osoba Jezusa Chrystusa i to On nas oświeca swoim światłem. Słowo Boże ma tyle różnych aspektów, że nie ma takiego, który by nie przyniósł owoców w moim życiu. Grzech pierworodny zadał człowiekowi wielką ranę, której skutki człowiek cały czas w sobie nosi. Cały czas nosi w sobie potrzebę kochania i bycia kochanym i to nam daje do zrozumienia, że sami dla siebie nie jesteśmy wystarczalni, że sami nie potrafimy być szczęśliwi. Szukamy w swoim życiu czegoś, co nam pozwoli doświadczyć miłości, tego raju, którego już nie ma. I ten brak nam cały czas towarzyszy, prowadzi nas, ponagla i odkrywamy, że tym czymś jedynym, co może nadać sens mojemu życiu, nie są rzeczy, nie jest miejsce, które zajmujemy. Człowiek czuje się szczęśliwym tylko wtedy, kiedy doświadcza miłości. Dlatego człowiek tęskni zawsze za miłością. I często popełniamy w naszym życiu wiele błędów. Właśnie z powodu tej rany, którą w sobie nosimy, tego braku miłości. I grzech jest błędną odpowiedzią na to wołanie, które nosimy w swoim sercu. Chcę być kochany i odpowiadam w sposób błędny na to pytanie. Potrzebujemy miłości i relacji, aby móc doświadczyć raju. I gdy tak szukamy tej miłości, zły duch cały czas nam szepcze, że nigdy tej miłości nie doświadczymy, że na nią nie zasługujemy, że nie jesteśmy jej godni. Nawet życie duchowe nas nie uchroni od pokus. Doświadczył tego również i Pan Jezus, gdy Duch wyprowadził Go na pustynię. Autentyczne życie duchowe nie uwalnia nas od pokus. Ono właśnie prowadzi nas poprzez pokusy, by właściwie przeżyte pokusy mogły nam wskazać cel, jakim jest wzrastanie, abyśmy mogli przejść dalej, dokładnie tak, jak miało to miejsce w życiu Pana Jezusa. A więc osoby, które prowadzą życie duchowe, muszą nieuchronnie spotkać się ze złem i z nim walczyć, tak jak to się przydarzyło Panu Jezusowi.
Boże mój, wzmocnij wiarę moją, daj nadzieję mi, miłość daj.
Każdy z nas zrodził się z miłości. Chciał go Pan Bóg. Nie jesteśmy dziełem przypadku, nie jesteśmy dziećmi niczyimi. Miłość Boża cały czas nam towarzyszy. Zostaliśmy zaplanowani przez Boga w miłości. Zostaliśmy odkupieni przez Jego miłość. Tymczasem całe nasze życie walczymy z natrętną myślą, że to jest nieprawda, że jesteśmy tu tylko z przypadku, że nie czuję się chciany, kochany. Po tym, co zrobiłem, nikt nie może mnie chcieć. Nikt nie może mnie kochać. Zło zwycięża w naszym życiu, dokonując zakażenia tej naszej rany grzechu pierworodnego. Czemu służy zatem doświadczenie wiary? Chrystus nas odkupił i zbawił, ale to odkupienie i zbawienie nie zmieni nam życia, dopóki nie podejmiemy decyzji polegającej na tym, aby stanąć przed tym wyborem z całą wolnością. I gdy ktoś mi mówi, że nie jestem kochanym i nie jestem godny tej miłości, ty przyjmujesz to, co mówi Pan Jezus, że On cię kocha i że czyni to aż do miejsca, w którym odda swoje życie za ciebie. Któremu głosowi uwierzyć? Pierwszemu czy drugiemu? Wiara jest darem i on nie zastąpi naszej wolności. To my musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, za którym głosem pójdę w moim życiu. Czy wierzę w to, że istnieje jakiś obraz siebie, który mnie prowadzi w moim życiu? Jeżeli nie mam do siebie szacunku, nawet jeśli tego nie mówię na głos, to widać, kiedy nie mam tego szacunku do siebie. Wtedy wszystko, co będę robił, będę to wykonywał z poczuciem, że siebie nie kocham. Wtedy mogę chodzić do kościoła, przyjmować sakramenty, modlić się, ale dopóki nie wezmę pod lupę tej mojej wizji samego siebie, zło będzie nadal decydować w moim życiu. Ustami będę wyznawał wiarę Chrystusowi, ale w sercu będę słyszał i szedł za głosem zła, za głosem, który będzie mi powtarzał, że nie znaczę nic, że jestem niepotrzebny i że moje życie nie ma sensu. I tutaj to teraz ty sam musisz podjąć decyzję, komu chcesz uwierzyć. Zły ci podsuwa rozwiązanie, które każe ci spędzić dużą część swego życia, nie podejmując decyzji, ale szukając winnych. Z czyjej winy to wszystko mi się przydarza? I tak obciążamy winą siebie, potem swojego ojca, matkę, całą rodzinę, osoby, które nas otaczają, żonę, męża, dzieci, kolegów, księży, szefa w pracy, polityków. Musimy znaleźć winnych. Na koniec obciążamy również i Pana Boga. I to się potem rozlewa na całe nasze życie. Wszyscy, których spotykasz w swoim życiu, są ci winni. Ale w gruncie rzeczy spędzanie czasu na szukaniu winnych jest tylko pokusą. Lecz to nie przyniesie ci ulgi. Bo rozwiązanie można znaleźć, gdy znajdziemy coś wielkiego, co pomoże nam przeżyć ten ból, który nosimy w swoim wnętrzu. Tej ranie początkowej, grzechowi pierworodnemu, Pan Jezus przeciwstawia swoje zranienia, jakie On poniósł na krzyżu. Tylko doświadczenie krzyża może się przeciwstawić temu doświadczeniu braku zaufania spowodowanemu grzechem pierworodnym. Przez to doświadczenie odkrywamy, że jest ktoś, kto mnie kocha, aż do tego stopnia, że jest gotowy za mnie umrzeć.
Boże, wzmocnij wiarę moją, daj nadzieję mi, miłość daj.
Zbawienie, którego dokonał Pan Jezus, nie zmieni naszego życia, dopóki nie uwierzymy, że On nas kocha. Z jednej strony szatan mówi mi, że nie jestem godzien tego życia, a Pan Bóg mówi mi z drugiej strony, że mnie kocha, a nawet oddaje za mnie swoje życie. Jest moja wizja siebie, która mnie prowadzi przez życie. Któremu zatem głosowi uwierzę w moim życiu? Za którym głosem pójdę? Czy za tym, który mówi, że się nie liczę, że nie jestem nic wart? Czy za tym, który oddał za mnie życie? Często boimy się różnych rzeczy w naszym życiu. Nie ma życia bez strachu, ale Pan Jezus sprawia, że ten strach nie jest ostatnim słowem w Twoim życiu, że jest ktoś, kto go przezwyciężył. I gdy przeżywasz strach, miłość Chrystusa sprawia, że możesz go przezwyciężyć. I Chrystus pozostawia Ci wolność iść za tym głosem, by przezwyciężyć ten strach, czy iść za głosem strachu. W jaki sposób zatem przezwyciężyć ten strach? Ufając każdego dnia po trochu. Jest coś, co daje życie. My od 2000 lat jesteśmy współcześni tej tajemnicy. Obecność Chrystusa w Eucharystii to obecność teraźniejsza. Jego siła pozwala nam dotknąć tych, których nie wolno było dotykać za czasów Jezusa, trędowatych, chorych, dotknąć sytuacji, których boimy się dotknąć. Ta miłość sama nas szuka, dotyka nas w tym, co wydaje się nam nie do dotknięcia. Miłość odnajduje nas w piekle naszego życia i daje nam nadzieję. Zmienia nasze życie, bo zasiada razem z nami przy stole, nawet jeśli nie mamy żadnej zasługi, aby z Nim zasiąść. Ta miłość nas zbawia bez naszych zasług, bo ona jest darmowa. Nie ma sensu przypominanie sobie tych stronic Ewangelii bez nałożenia ich na nasze życie. I musimy się zapytać, dokąd nie chcę go wpuścić, do którego miejsca? Po czym poznajemy, że doświadczyliśmy tej drogocennej miłości, która zbawia nasze życie? Nie z faktu, że to zrozumieliśmy, ale że potrafimy czynić tak, jak On czynił. Nasza zdolność kochania pokazuje, że spotkaliśmy miłość w naszym życiu. Gdy nasz sposób miłowania siebie i miłowania innych został odkupiony, wyprostowany, oczyszczony doświadczeniem tej miłości, całe nasze życie słuchamy Słowa Bożego, przystępujemy do sakramentu Bożego Miłosierdzia, do sakramentu Eucharystii. Dlaczego? Bo potrzebujemy cały czas prostowania tej naszej miłości, aby móc odpowiadać na to zło, które cały czas mi podszeptuje, nie wierz mu, nie wierz mu. Aby móc przeciwstawić burzom wzrok Jezusa, aby przeciwstawić gęstą ciemnością słowa mówiące wierz i ufaj. Chrześcijanie są chrześcijanami nie dlatego, że mówią, że Bóg istnieje, że Jezus Chrystus jest wspaniałą osobą. Jesteśmy chrześcijanami, kiedy wierzymy tej miłości i podejmujemy nasze decyzje, wychodząc od tej miłości. Trzeba żyć w przekonaniu, że jesteśmy kochani i żyć konsekwentnie tą miłością.
Boże
mój. Mieć w sobie życie Boże.
Ksiądz Sylwester Sowizdrzał,
orionista.